Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Jacek Białogłowy, kłaniam się niziutko, o naszych koszykarzach rozmawiamy, ale zaczniemy dzisiaj nie od koszykarzy za stalu NABC Zielona Góra, ale od rywali jutrzejszych za stalu NABC Zielona Góra, czyli od Anwilu Włocławek. Anwil wczoraj, jak wiecie doskonale, zagrał mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza i Anwil Włocławek sensacyjnie wczoraj przegrał z tym, że MKS-em Dąbrowa Górnicza we własnej hali 98-101. I to zespół z Włocławka przegrał, mimo że w trakcie meczu prowadził już 17 punktami, okej, w dzisiejszej koszykówce nie takie straty odrabiają drużyny, ale mimo wszystko Anwil, no to jest jakość, to jest zespół wielkiej marki MKS Dąbrowa Górnicza, to ostatni zespół w tabeli, który do wczoraj nie wygrał meczu jeszcze w tym sezonie, a ostatni mecz, jak policzył komentator, który komentował wczorajsze spotkanie Łukasz Cegliński, od 354 dni do wczoraj MKS Dąbrowa Górnicza meczu nie wygrał, a jednak to ta marka, to ta jakość Anwil niestety okazała się słabsza. Dlaczego? Bo była słaba obrona, mówiąc najprościej, bo wygląda na to, że zawodnicy Marcina Woźniaka ciągle nie są w takiej formie, jakby chciał i trener Woźniak, i pewnie wszyscy kibice z Włocławka. No generalnie coś nie tak od początku sezonu dzieje się z Anwilem Włocławek. Porażka 98-101 w każdym razie przy 17-punktowej przewadze Anwilu w pewnym momencie i jeszcze 9-punktowej na półtorej minuty przed końcem, a jednak MKS wspaniale walczy i wspaniale prowadzony przez Limura zespół wyrównuje, a potem w dogrywce wygrywa. Także Anwil pewnie pobity, ze zwieszonymi głowami, schodzi z parkietu podłamany. Zresztą za chwilkę do Włocławka będziemy dzwonili. Na razie konferencja prasowa, pomeczowa i Alessandro Magro, MKS Dąbrowa Górnicza, to jest trener tej drużyny. Posłuchajcie, co on mówił po zakończeniu spotkania o tym zwycięstwie.
To był bardzo ciężki mecz, chociażby dlatego, że drużyna MKS-u Dąbrowa Górnicza przebywała w ostatnim czasie na kwarantannie. Ponad 3 tygodnie była bez żadnego meczu, 2 dni spędziła tylko trenując 5-5, wcześniej nie było to możliwe. Natomiast trener bardzo mocno podkreślał chęć i taką chęć do zwycięstwa swojej drużyny przez całe to spotkanie, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, czy drużyna wygrywała, przegrywała, cały czas walczyła, ufała sobie, wspierała się i pchała piłkę do przodu, aby odrabiać straty. Te straty sięgały momentami 18 punktów, mimo to drużyna z Dąbrowy Górniczej nie poddała się w żadnym momencie tego spotkania i to jest coś, co sprawia, że dzisiaj MKS jest bardzo szczęśliwy, jest super szczęśliwy, jak powiedział trener Alessandro Magro. Dodał też, że jego drużyna nie zasługuje na bilans 0-6, jest dużo lepsza niż ten bilans 0-6, już teraz ten bilans został poprawiony. Wspomniał także słówko o kibicach, że to było dziwne spotkanie bez udziału kibiców i na pewno gdyby ci kibice byli w hali, to pomogliby Anwilowi Włocławek, ale ich dzisiaj nie ma. I ten mecz z Anwilem być może będzie takim restartem sezonu dla MKS-u Dąbrowa Górnicza. Ten entuzjazm, który teraz się narodził, być może pchnie ich dalej. Czasami walczysz i jesteś i nie masz szczęścia. Dzisiaj to szczęście uśmiechnęło się do koszykarzy MKS-u. Ten jeden kluczowy rzut właściwie na dogrywkę Limura, trener wspomniał, zawodnika siedzącego obok, że trenuje go od 3 lat, zna go bardzo dobrze, ufa mu i takie zaufanie właśnie w takich chwilach procentuje.
No i to trener zespołu z Dąbrowy Górniczej, a teraz trener zespołu z Włocławka, Marcin Woźniak. Podłamany na konferencji prasowej. Posłuchajcie, co mówił na tej konferencji o tej porażce.
Nie mam tutaj za dużo do powiedzenia. Chciałbym przeprosić. Myślę, że wypuściliśmy zwycięstwo z naszych rąk, co niektórzy zawodnicy. Myślę, że troszeczkę nie dorośli do tego poziomu i na pewno jest to czas, gdzie teraz będę się bacznie przyglądał i jak najszybciej będę starał się wyciągnąć wnioski. Zachowanie w ostatnich minutach regularnego czasu niektórych z naszych zawodników, moich zawodników, nie wiem co powiedzieć, katastrofalne, więc zobaczymy, co będzie, co czas przyniesie. Będzie coś się musiało wydarzyć w tym zespole, aby to zaczęło funkcjonować. Gratulacje dla Dąbrowy Górniczej. Na pewno wyglądali, pokazali dzisiaj, że tak powinna wyglądać postawa zawodników drużyny, która chce odnieść zwycięstwo. Walczyli do samego końca, mimo straty punktowej na minutę do końca, chociaż wiadomo, jaka jest dzisiejsza koszykówka, wszystko się może zdarzyć, ale gratulacje dla chłopców, bo oni pokazali, że chcą na pewno więcej niż moi zawodnicy.
Pytanie od kilku dziennikarzy właściwie bardzo podobne. Skąd się biorą tego typu falowania w zespole Anwilu Włocławek, że przez kilka minut idzie i jest zbudowana przewaga kilkunastopunktowa, ale mimo wszystko mecz jest przegrany, bo drużyna tę przewagę wypuszcza z rąk.
Znowu bardzo źle wyglądaliśmy defensywnie i gdzieś tam zbudowaliśmy przewagę, ale zbyt łatwo ją oddajemy po głupich błędach. Nie trzymamy się naszego game planu. Zawodnicy z Dąbrowy kończyli bardzo dużo razy prostymi lay-upami spod kosza, bo nasi zawodnicy wysocy wychodzili z pomalowanego. To jest jeden temat. I na pewno to jest to, co cały czas gdzieś tam nad czym musimy pracować. A jeżeli chodzi o grę w ataku, to falowanie jest, nie wiem, ja sam, tak jak powiedziałem, niektórzy zawodnicy muszą przemyśleć i na pewno podejść do tego wszystkiego w inny sposób, bo raz gramy mądrze, a raz gramy, wyglądamy jak młodzicy, jacyś kadeci. Chociażby właśnie ostatnia minuta meczu, głupie straty, nie potrafimy utrzymać przewagi, którą oczywiście wcześniej już też zmarnowaliśmy z 12 punktów do kilku punktów. Myślę, że w tych decydujących momentach nie używamy głowy i to jest nasz największy problem i to na pewno się musi zmienić.
Jeszcze dwa pytania o występ Rotniego Clarka, który przyleciał do zespołu do Włocławka wczoraj, dzisiaj już był do dyspozycji, zagrał skutecznie. Jak pan go ocenia? Jak pan ocenia jego występ i tak naprawdę czy to jest zaskoczenie, że Rotnik w ten sposób zagrał?
Ja na razie bym nie chciał oceniać Rotniego. Przyleciał wczoraj, pomógł nam i to jest właśnie tutaj, nie będę mówił po nazwiskach, ale na pewno nie liczyłem, że w takim wymiarze czasu go wykorzystam w tym meczu, ale musiałem go wykorzystać w takim wymiarze czasowym, gdyż właśnie co niektórzy zawodnicy z podstawowej rotacji, tak powiedziałem wcześniej, dorośli do tego, aby tu dzisiaj grać.
Jeszcze ostatnie pytanie, też łączone od kilku dziennikarzy, odnośnie piątkowego, już za chwilę piątkowego spotkania z Zastalem Eneą BC Zielona Góra. Czy ta obecność drużyny w kwarantannie, później kilka dni treningu bez żadnego meczu, teraz dwa mecze w bliskim czasie, w jaki sposób jest to, utrudnia to wasze, w jaki sposób to sprawia, że wasze przygotowania są utrudnione? I generalnie poprosimy o dziennikarza, proszę o opinię na temat tego, co może się wydarzyć w piątek w Hali Mistrzów.
Wszystko się może wydarzyć. Dąbrowa Górnicza też była na kwarantannie. Jeżeli my mentalnie nie podejdziemy do tego meczu i nie wykorzystamy naszych umiejętności, a przede wszystkim nie będziemy grali z głową, nie będziemy myśleć na boisku, to na pewno będzie ciężko o zwycięstwo. Ale jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli zawodnicy wyjdą w pełni skoncentrowani i pokażą, że chcą, bo to jest przede wszystkim, my nie wiem, jak możemy być przygotowani teoretycznie, ale to trzeba zrobić na boisku i trzeba tą całą teorię przenieść na parkiet i trzeba przede wszystkim chcieć. I dopóki tego u nas nie będzie, to na pewno będzie to o to zwycięstwo ciężko.
Tak mówi Marcin Woźniak, trener Anwilu Włocławek. No dobrze, a teraz jeden z zawodników Anwilu Włocławek, nomen omen, były zawodnik Zastalu Enei BC Zielona Góra. Człowiek, którego Zielona Góra bardzo polubiła, który zaskoczył Zieloną Górę w zeszłym sezonie, bo nikt chyba na początku sezonu nie spodziewał się, że Iwica Radić będzie grał tak znakomicie w Zastalu, jak grał w zeszłym sezonie. W Anwilu początki może miał niepewne, ale teraz gra coraz lepiej. Ostatnio bardzo dużo punktów, 26 punktów w poprzednim spotkaniu, wczoraj blisko 20 punktów. Iwica Radić, o nim mowa. Rozmawiałem z nim kilkadziesiąt minut temu i powiem szczerze, że na początku naszej rozmowy głos miał bardzo podłamany i mówił, że nie wierzy w to, co się wczoraj wydarzyło. Porozmawiajmy zatem z nim o Anwilu, o jego dyspozycji i o tym też, jak widzi mecz za Stalem.
Ciągle nie mogę uwierzyć w to, że przegraliśmy i w jaki sposób przegraliśmy ten mecz z Dąbrową. Prowadziliśmy już przecież 17 punktami, a potem na 1,5 minuty przed końcem było 9 punktów przewagi. No ale źle reagowaliśmy na to, co się dzieje. działo. Dąbrowa trafiała z kolei szalone rzuty i przegraliśmy mecz, którego nie powinniśmy przegrać. To dla nas prawdziwy zimny prysznic. Trudny to jest dla nas moment. No mam nadzieję, że wkrótce potrafimy odmienić naszą sytuację. Jeśli chodzi o mecz za Stalem, to pewnie, że to będzie dla mnie szczególne spotkanie, bo przecież spędziłem w Zielonej Górze świetny sezon, poznałem mnóstwo świetnych ludzi. Mam z miastem i klubem związane świetne wspomnienia, mam je w sercu na zawsze. Ale jestem zawodowcem. No cóż, teraz jestem w Anwilu i będę się starał, żeby to mój obecny zespół wygrał. A Zastal ma znowu świetny sezon. Zaczął sezon od wspaniałej serii bez porażki. Grają dobrą koszykówkę. Widziałem ich w części meczów i to będzie bardzo ciężki mecz. Nie będziemy na pewno faworytem tego spotkania, no ale Dąbrowa też nie była faworytem, a z nami wygrała. Faworytem Zastal, no ale powiedzmy sobie szczerze, że my mamy jakość, która może dać nam zwycięstwo z Zastalem. Musimy tylko pokazać tę swoją jakość i mam nadzieję, że znajdziemy do tego narzędzia. Co do naszej gry od początku sezonu, fakt, mamy problemy. Dobrze trenujemy, mamy dobrych zawodników, ale ciągle zespół nie gra dobrej koszykówki. Brakuje czegoś ciągle między nami. Nie powiem, że chemii, bo w zespole jest chemia poza boiskiem, lubimy się, ale jak wychodzimy na boisko, to już czegoś brak, czegoś nie ma, no takiej chemii boiskowej. Każdy ciągle szuka swojej roli na boisku, nie pokazujemy swojej wartości jako zespół mimo dobrego treningu i przygotowań do meczów. Nasze rzuty, nasza obrona, no to wszystko nie jest ciągle na najwyższym poziomie.
Tak mówi Ivica Radić, który jutro pod koszem będzie walczył z Geoffreyem Grosselem i Rolandsem Freimanisem chociażby, którzy teraz grają w Zastalu NIBC Zielonogóra. Ciekawa ta zamiana. Ivica Radić najpierw w Zastalu, teraz w Anwilu, a Roland Freimanis w zeszłym roku w Anwilu, teraz w Zastalu. A teraz głos eksperta, trener zielonogórski Marek Hossa. Z nim rozmawiamy o tym, co wydarzyło się wczoraj w hali mistrzów we Włocławku, czyli o tej porażce. Sensacyjnej porażce Anwilu.
Sensacyjna porażka Anwilu Włocławek. No i co powiedzieć? Ja myślę, że dużo zmian nastąpiło we Włocławku, straszne mieszanie tym wszystkim. Wiemy, że został zmieniony trener. Trener nowy, stary, bo trudno nazwać trenera, który był przez 5 lat asystentem Igora Milicicia, starym trenerem, wprowadza jakieś swoje zasady. Nastąpiły też zmiany w składzie. Myślę, że troszkę na inne jednostki trener postawił indywidualnie w składzie. No i stąd wynik, to ciężko powiedzieć, czy stąd się wziął, no bo sam wynik, myślę, że Anwil był bardzo dużym faworytem tego meczu, a tak naprawdę mecz rozjechał im się w 2,5 minuty. No jest to dla mnie aż niezrozumiałe, to co się wydarzyło. To tylko pokazuje, jak duża nerwowość w środku Anwilu jest w tej chwili i jak duże problemy są w tym składzie.
A słuchaj, trener Woźniak powiedział na konferencji prasowej, trener Anwilu, że część jego zawodników musi po prostu chcieć, bo niektórym, no nawet nie sugerował tam między wierszami, tylko wprost powiedział, że niektórym się nie chciało, że byli tacy, o których on nie powie, ale nie dorośli do gry w Anwilu na takim poziomie, że byli po prostu zawodnicy, którym się, no nie chciało, użyję jeszcze raz tego sformułowania, bo to są słowa trenera Woźniaka. Czy ty, jak tak patrzyłeś, to mógłbyś tak stwierdzić po nazwisku, który tam zawalił najbardziej, nie wiem, czy któremu się nie chciało, ale zagrał rzeczywiście nagle na jakimś takim dziwnie niskim poziomie?
Chyba nie jest to zbyt trudne, bo ja podejrzewam bardzo mocno, że chodzi o Deshaun'a Bookera, który od tego składu jest coraz bardziej odsuwany i coraz bardziej są wątpliwości co do tego zawodnika. Tylko ja nie mogę zrozumieć jednego. Mówi się o jego słabej obronie. Ja bardziej uważam, że on jest po prostu słaby fizycznie i brakuje mu tych kilogramów na tej pozycji. Drużyny szukają przewag przeciwko niemu, ale ten zawodnik, moje przynajmniej prywatne jest zdanie, że jest bardzo do wykorzystania, ale jeżeli on nie ma poparcia wśród trenerów, jeżeli coraz bardziej dostaje informację zwrotną, że tu jest z nim problem, tam jest z nim problem, to myślę, że zaczyna jego psychika się blokować z osoby, która jest... zawodnika, który jest doskonałym strzelcem, nagle z gry ma 0-6 w dniu wczorajszym i praktycznie nie istnieje. Ja myślę, że trzeba z tym zawodnikiem usiąść, porozmawiać i tu jest dość duży problem właśnie na jedynce, bo on wczoraj grał dużo minut, ale to jest zawodnik, który potrzebuje grać na piłce, potrzebuje wiedzieć, czego się od niego wymaga, a według mnie powinno się od niego wymagać punktów i no i w obronie mimo wszystko troszkę go ukrywać, ale czy on jest słabym obrońcą? Chyba nie do końca te kilogramy go strasznie ograniczają. Co do innych zawodników, to nie wiem, co trener miał na myśli, bo jeżeli chodzi o pozostałych zawodników i tego zaangażowania, czy im braku, Mackenzie Moore był tak bardzo mocno krytykowany, w dniu wczorajszym, moim zdaniem, zagrał chyba najlepsze zawody w tym roku i Ivica Radić, widać, że jest stawiane na niego i to, co on potrafi, to, co umie, to wykonuje. Jeżeli ktoś wymaga od niego jeszcze więcej, to ja się dziwię. Został odkurzony Valery Lichody i on pokazuje od kilku meczów, że potrafi grać. Pewnie chodzi jeszcze o Garlona Greena, no tam też.
Ten był niewidoczny chyba odrobinkę, nie?
Bo on oprócz tego, że zdobył kilkanaście punktów, no to chyba za wiele dla drużyny nie wniósł. Nowy zawodnik Rotwayne Clark, myślę, że pokazał się z tej strony, z której powinien się pokazać, bo to jest typowy strzelec. Także tu zdobył chyba bodajże 17 punktów,
zdaje się.
I pociągnął całą dogrywkę praktycznie, jeżeli chodzi o punkty w pojedynkę. Nie wiem, trener dużo więcej wie, trener z nimi obcuje, trener na co dzień z nimi rozmawia. Myślę, że dużo więcej się wymaga właśnie od Bookera i od Greena i tu są dość duże problemy tego zespołu, bo to są na pewno zawodnicy, na których bardzo liczono i Booker to na początku sezonu pokazywał. W tej chwili moim zdaniem coś tkwi w środku w jego głowie.
Okej, co byś podpowiedział trenerom Zastalu, gdybyś mógł przed jutrzejszym meczem z Anwilem? Gdzie szukać dziur, to wiadomo, że w obronie, ale konkretnie, co wykorzystywać w tej grze niekoniecznie dobrej Anwilu, żeby próbować wygrać?
No mamy na pewno dużą przewagę mentalną w tej chwili nad Anwilem, bo to, co się stało w dniu wczorajszym, na pewno nie wpłynęło na zespół motywująco, tylko wręcz odwrotnie. Myślę, że tam zostaną w dniu dzisiejszym przeprowadzone rozmowy właśnie i z Bookerem, i z Greenem. Nie wiem, czy nie chodzi jeszcze o jakichś zawodników. Na przykład Adrian Bogucki, chociaż on akurat bardzo krótko gra. I tu mamy przewagę na pewno. Na jedynce mamy dużo silniejszych zawodników i wiemy, że przeciwko temu Bookerowi pewno będą tworzone przewagi. Ale jeżeli on jest w takiej formie, szczególnie psychicznej, to no nie ma co się jakoś strasznie bać tego Anwilu na ten moment. Aczkolwiek nie znaczy to, że przeciwko nam nie zagrają najlepszego meczu w tym sezonie.
No dobrze, to teraz przejdźmy do Zastalu NEI BC Zielona Góra. Jutro nasza drużyna gra o 17.35 dokładnie we Włocławku w hali mistrzów z Anwilem. No to co nasi o tym Anwilu sądzą? Kilka dni temu zapytałem o to Arkadiusza Miłoszewskiego, jednego z naszych trenerów.
Moim zdaniem będzie ciężko trenerowi Woźniakowi, że tak powiem, wymusić na prezesie czy na właścicielach Anwilu zmiany w zespole, bo te zmiany na pewno mogą być kosztowne, bo wiemy, że Anwil ma zawodników drogich, ale widać, że ten zestaw ludzki w ogóle ze sobą nie funkcjonuje. I problemem ich, czy problemem trenera Woźniaka nie będzie jego warsztat, jego praca, bo ja go znam bardzo dobrze, to jest bardzo dobry trener, pracowity i tak dalej. Znaczy problemem będzie to, jak przekonać właściciela zespołu czy prezesa do tego, żeby zrobić zmiany.
No dobrze, ale to rozumiem, że źle zbudowali zespół po prostu? Charakterologicznie źle dobrali koszykarzy?
Ja nie wiem, czy ja mówię o tym, co widzę, wie pan, z zewnątrz, tak? Ja nie wiem, co jest w środku, jak to jest charakterologicznie, jak tam na treningach to wygląda, tak? Ja mówię to, co widzę, jak grają i widać, że ten zestaw ludzki nie funkcjonuje, że ciężko im idzie, że to się słabo ogląda, że znamy ten Anwil z poprzednich lat, wiemy, jak Anwil potrafi walczyć i tak dalej, tutaj tej walki nie widać i mają problem, natomiast no, indywidualności są i te indywidualności pozwolą czasami wygrać jakiś mecz, tak, ale chodzi o taki, wie pan, no, żeby powiedzieć, o, zaczęli funkcjonować. Na razie tego nie widać, nie wiem, czy trener Woźniak, czy cały Anwil poradzi sobie z tym problemem bez zmian personalnych. Jeżeli poradzi sobie bez zmian personalnych, no to czapka z głowy i ukłony. Natomiast boję się, że bez tego się nie obejdzie, a na pewno no to dobrze wiemy, że takie zmiany personalne to na pewno są kosztowne.
Tak swoją drogą już jedną dokładkę mieli, tak, w postaci Almeidy, który teraz nomen omen jest kontuzjowany, więc...
No tak, ale wie pan, to tak można powiedzieć, że biednemu tak wiatr prosto w oczy i jak to wszystko nie funkcjonuje, to też takie rzeczy...
Ale tu bogatemu wiatr w oczy, ale to tak na marginesie.
No właśnie, tak.
Arkadiusz Miłoszewski, Anwilu Włocławek, a zaglądamy jeszcze do środka drużyny Zastalu. Filip Put, bohater sprzed kilku dni, bohater meczu z Lokomotivem Kubań Krasnodar. Co on myśli o grze Anwilu Włocławek w tej chwili?
No Anvil zdecydowanie, no każdy wie, że to jest ekipa, gdzie jest bardzo duże parcie na wynik. Doszło też tam do zmiany trenera, doszło do wymiany zawodników, także oni tak naprawdę do końca myślę, że nie pokazali, na co ich będzie stać w tym sezonie. Nie zagrali jeszcze takiego meczu, w którym pokazali, jaki jest ich dokładny styl gry, więc to też będzie ciężki mecz oczywiście, będzie to mecz na wyjeździe, mimo że bez kibiców to i tak ich hala zawsze była z nimi, więc to będzie kolejny ciężki mecz. I czego się możemy spodziewać? No, coś o nich wiemy, tak? Rozegraliśmy z nimi już mecz w Superpucharze Polski, aczkolwiek no też trzeba zaznaczyć, że to była inna drużyna z innymi trochę zawodnikami, z innym trenerem, także. Także nie do końca opisuje tego, czego się możemy spodziewać w piątek.
To ja jeszcze raz powtórzę. Anwil Włocławek, Zastal, Zielona Góra, Hala Mistrzów, 17:35, piątek. Jedziemy tam. Mecz bez kibiców. Oczywiście my zapraszamy na transmisję na 97.1 FM. A na koniec dzisiejszego rzutu za trzy coś zupełnie innej beczki. 7 lat temu z małym haczykiem, dokładnie 18 października 2013 roku, Stelmet Zielona Góra ówczesny zagrał pierwszy w swojej historii mecz w Eurolidze. Podejmował Stelmet wtedy Bayern Monachium, pełna hala kibiców, komplet ludzi, no i przyjeżdża Bayern, a Stelmet, malutki Stelmet z malutkiego miasta Zielona Góra walczy z wielką firmą, czyli z Bayernem Monachium. Pamiętacie, kto wtedy grał w Stelmecie? Aaron Cel, Przemysław Zamoyski, Łukasz Koszarek, Adam Chrycaniuk, ale też Irving Walker, David Barlow, czy na przykład Christian Ejenga i Vlado Dragicewicz, a u gości m.in. Shevon Troutman, czy potężny, olbrzymi John Bryant. Obaj panowie we dwójkę zdobyli 32 punkty wtedy w tym spotkaniu. Stelmet wtedy przegrał 73-94, baty dostał, a ja postanowiłem zapytać właściciela naszego klubu, Janusza Jasińskiego, jak wspomina ten początek Euroligi, ten pierwszy mecz, dwa sezony byliśmy w tej Eurolidze, jak wspomina atmosferę, co się wtedy działo i czy w ogóle kiedykolwiek jeszcze klub z Zielonej Góry ma szansę na tym poziomie rozgrywek zaistnieć. Janusz Jasiński na koniec rzutu za trzy. Ja dziękuję serdecznie. Jacek Białogłowy, ukłony.
Na pewno to, co się wydarzyło przez ostatnie 8 lat, to jest coś, co Zieloną Górę spotkało, dlatego, że takie było rozrządzenie gwiazd. Tak? Tak naprawdę wiele rzeczy na to się złożyło, między innymi bardzo dobre występy Prokomu, Gdynia w występach Euroligi. Dzięki temu gwarantowane miejsce dla mistrza Polski w rozgrywkach, no i my jako mistrz Polski wtedy występujący w konwencji 24 drużyn, to dało nam szansę, że graliśmy z najlepszymi drużynami. Ten Bayern Monachium faktycznie był to mecz zjawiskowy dla nas, dlatego, że to był ten hymn Euroligi, pierwszy raz odegrany. Potem ten piękny sen, który trwał następnych kilka lat, no bo w następnym roku wystąpiliśmy co prawda w Eurocupie, ale potem znowu w Eurolidze. W związku z tym to tak naprawdę coś, co nam się zdarzyło, co musieliśmy podnieść, co może do dzisiaj nam się gdzieś tam finansowo odbija, bo niestety tak jest, że te wszystkie drużyny, które spróbowały tego, które się otarły o ten szczyt, a nie mają jakichś wielkich podstaw finansowych, nie mają wielkiej aglomeracji, typu nie wiem, Madryt, typu Ateny, typu Stambuł, typu Barcelona, typu Monachium właśnie, nie mają po prostu olbrzymiego potencjału ludzkiego i finansowego, no to z reguły to jest tak właśnie, że one się pojawiają i znikają, potem może nawet nie wiemy dlaczego, ale leczą trochę rany po tych sezonach. Na pewno chyba trzeba było to spróbować, trzeba było tam być.
A pamięta, no, pan, sam, wydaje... pamięta pan może sam ten dzień? On był jakiś taki, coś do zapamiętania szczególnego, poza meczem i wynikiem, nie wiem.
Na pewno byliśmy bardzo spięci. Pamiętam, że byliśmy sparaliżowani wręcz tym i ten mecz nam po prostu nie wyszedł, tak? To nie był piękny mecz, to był mecz, który mogliśmy nawet wygrać, tak? To nie było bardzo, to nie było Bayern Monachium z tych następnych jeszcze sezonów, kiedy to już była wielka marka. W związku z tym myślę, że ja tak osobiście dzisiaj to wspominam to bardziej po zdjęciach, po różnych ujęciach, po graczach, którzy wtedy grali. Wiemy, że tam my wtedy po wielkim sukcesie, po pierwszym mistrzostwie Polski, po zbudowaniu naprawdę wydawało się olbrzymiej drużyny, bardzo, bardzo szerokiego składu. Wtedy pamiętam, jak żeśmy chcieli coś zrobić w tej Eurolidze, tak? Wygraliśmy w sumie dwa mecze.
Tak.
tak, bo wygraliśmy z Bayernem i później z Montepaschi, Siena. Byliśmy co prawda blisko w kilku meczach, bo i Galatasaray to byliśmy, ten nieszczęsny Olympiakos.
Najsłynniejszy ostatni rzut, tak.
Półtora sekundy do końca, kiedy siedzimy, będąc żoną przy samym parkiecie, to było półtora metra od parkietu i koszarek, który nam pokazuje, do mojej żony szczególnie, mówi, pokazuje, że nie bój się, wygramy to, nie? To już jest nasz mecz, nie? I wtedy ten rzut, który nas kompletnie zdestabilizował, a całą grecką publiczność, której tam było dosyć dużo w Pireusie, no uszczęśliwiła, tak? Pamiętam ten mecz, znaczy ten Bayern akurat, to pamiętam, był wielki stres, natomiast no to wszystko w nas gdzieś tam siedzi i się wydaje, że te stare filmy trzeba będzie te stare mecze odzyskać, gdzieś zrobić jakąś taką bibliografię, no bo wydaje się, patrząc, jak on zapytał na przyszłość, to wydaje się, że ani nasz klub, ani żaden inny polski klub przez wiele lat nie będzie w stanie nawiązać walki na tym poziomie euroligowym z różnych powodów, też tam nie ma dla nas miejsca, tak? Nie ma nawet sposobu, jak się tam można zakwalifikować.
Znaczy, ale czy jest tak, że gdyby były pieniądze, to polski zespół miałby mimo wszystko szansę?
Myślę, że już nie. Myślę, że musiałby wygrać Eurocup albo Ligę
VTB, tak?
Albo być VTB, tak? Tak, to są dwie drogi, które mogłyby do tego doprowadzić. Może jakaś dzika karta w pewnym momencie, ale biorąc pod uwagę zainteresowanie, jakie jest, biorąc pod uwagę, że 18 klubów jest, że inne duże państwa koszykarskie nie mają zagwarantowanych też miejsc dla siebie, to myślę, że to jest praktycznie niemożliwe. No, namiastką tego jest ocieranie się o zespoły, tak? Czyli te trzy rosyjskie giganty, którymi gramy, które grają też w Eurolidze i widać, że grają z dużym powodzeniem, więc to może być dla nas namiastka tej Euroligi, jak przyjdzie CSKA Moskwa, Zenit, Sankt Petersburg, czy Chimki Moskwa. No i to są te elementy. Natomiast po latach mogę powiedzieć tylko tyle, że no, może to można było zrobić inaczej, można było zrobić lepiej, ale tego wtedy nie wiedzieliśmy, jak to zrobić.
Jasne.
I cieszymy się na pewno z tego, co było.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.